I podjąłeś tę misję księża Mateusza?
No i przypomniałem sobie, jak w siódmej klasie, właśnie jak byłem gdzieś tam w różnych zakamarkach wiary i niewiary, przyszedł do mnie ksiądz proboszcz i patrząc na mnie takim swoim tubowym, niskim głosem, tubalnym, przepraszam, powiedział: Mateusz, szukam następcy. No i wtedy byłem poskładany, nie? Wtedy wiedziałem, że to jest to, nie? Że nie ma co się tutaj buntować i się tak zaczęła ta niesamowita przygoda z niesamowitymi wykładowcami, wychowawcami, no z ludźmi, których poznałem, tak wartościowymi, nigdy bym się nie spodziewał, że właśnie wchodząc na tą drogę mogę poznać aż tylu i aż tak bardzo wartościowych ludzi, księży, przewodników, mistrzów, także świeckich, którzy później mogą mieć wpływ na to, jakim będę człowiekiem, jakim będę księdzem.
Czyli wstąpiłeś do seminarium diecezjalnego w Opolu.
Tak.
I postanowiłeś być księdzem. Ta formacja trwa jakieś 6 lat.
6 lat.
I przez te lata po prostu już szłeś za głosem. Już byłeś pewny tej drogi, bo mogłeś odejść.
Poszedłem do tego seminarium i nagle się okazało, że wokół siebie mam wianuszek kobiet, które niekoniecznie mnie traktują jako kolegę, tylko proszę sobie wyobrazić, że na pierwsze święta Bożego Narodzenia usłyszałem od mojej przyjaciółki, że chciałaby ze mną spędzić resztę życia, nie? Że jestem mężczyzną i życie, nie? 2 miesiące jestem w seminarium. Później poprosiłem ją o czas, ale ona też przeczuwała, jaka będzie moja odpowiedź, no, że sorry.
Już wybrałeś drogę.
No i,
albo droga ciebie wybrała.
I to tak było, że zakochiwałem się w seminarium. Był taki szczególny dla mnie rok, to był 3. rok, kiedy ważni dla mnie ludzie po prostu podejmowali bardzo trudne decyzje w swoim życiu. Między innymi ten ksiądz, który dał mi szansę wtedy, jak miałem 16 lat, odszedł z kapłaństwa, siostra zakonna po ślubach wieczystych z mojej parafii pochodząca, wtedy też w przeciągu roku czy dwóch też poszła z zakonu, pochodzący też zakonnik z mojej parafii też, to było w przeciągu roku czy dwóch, też poszedł. I pamiętam, jak dziś moi koledzy mieli z tego niezły ubaw, bo było jakieś spotkanie rocznikowe. Ksiądz Krzysztof Grzywocz był opiekunem duchowym naszego rocznika i takie spotkania nam moderował. I na jednym z takich spotkań, jak mogliśmy się tam dzielić, to ja mówię: słuchajcie, mam odkrycie. I ono dokonało się pod prysznicem. Wszyscy się śmieją już. Mateusz, przestań, co ty gadasz? Ja mówię: no naprawdę. Wobec tego też, że mój przyjaciel, kilka lat starszy, gdzieś tam podjął bardzo trudną i dziwną decyzję jeszcze w tym całym gąszczu. Ja mówię: słuchajcie, brałem prysznic i nagle po prostu spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba, ale ja to odkryłem w sobie. Co odkryłem? Że należę do Jezusa Chrystusa. I dla mnie w obliczu właśnie kryzysu, tak wielu kryzysów ważnych dla mnie ludzi, którzy mnie wyprzedzali na drodze wiary, którzy szli też tą drogą poświęcenia Jezusowi, było ważne, bo ja dzięki temu odkryłem swoją tożsamość. Nikt mi tego nie powiedział, żaden ojciec duchowny, żaden spowiednik, ale ja odkryłem to w sobie. Ja nie mógłbym tak zrobić. Dlaczego? Bo należę do Jezusa. I pamiętam, że dla mnie to było totalne wow. Jeszcze jak się do tego dorzuci, że po 3. roku byłem po raz pierwszy na przystanku Jezus, to było też wydarzenie bardzo mocne, jeśli chodzi o moją formację, o moje nawrócenie. No to też jakoś bardzo później mi dało takiego kopniaka, że popchało mnie mocno do przodu.
Ale widzisz, księże Mateuszu, to jest teraz tak, że spotykamy się w świecie z taką wielką krytyką księży, czy też sióstr zakonnych na pewno. I ty jesteś stosunkowo młodym księdzem, młodym kapłanem. Jak ty się z tym czujesz, kiedy dzisiaj, kiedy dawniej, jeszcze w moich czasach, ty jesteś młodszy dużo ode mnie, mieliśmy naprawdę dużo szacunku dla kapłana. Pamiętam, jak ulicami przychodził kapłan z Przenajświętszym Sakramentem do chorych, to myśmy na chodnikach klękali. Widzisz, nawet tego żaden nie zauważy. Kiedy się tyle łatek wiesza księżom, kiedy podważa się autorytet księży, czasami sensownie, czasami bezsensownie, jak ty, jako taki młody kapłan, idąc na ulicy w koloradce, pośród wielu różnych ludzi, jak ty się z tym czujesz? Na pewno spotykasz się, wiem, że nie tylko raz byłeś na przystanku, ale już może kilka albo kilkanaście razy byłeś. No i tam dopiero nie oszczędzają księży.
Czasami się tym księżom na przystanku słusznie obrywa, ponieważ ktoś ma jakieś tam swoje jednostkowe doświadczenie. Głupio, jeżeli rozszerza je na wszystkich, to znaczy, no jeżeli mi jeden dentysta zepsuł zęby, to nie znaczy, że wszyscy dentyści są do niczego i nie będę chodził do dentysty. Znaczy, ja słucham tak siostry i może moja odpowiedź będzie dziwna, ale ja jakby stając się księdzem, może pierwsze lata seminarium miałem nos zadarty do góry, ale zasadniczo chyba dosyć szybko, może nie wiem czy szybko, ale po prostu się wyleczyłem z jakiejś takiej, nie wiem jak to nazwać, dumy. No ja pochodzę z Opola, pochodzę z dzielnicy Opola. Wiadomo, że Opole jest specyficzne, to są wspaniali ludzie, ale też jeśli chodzi o taką pobożność, jeżeli byśmy pomyśleli o jakiejś wiosce pod Olesnem albo pod Racibożem, a o Opolu, no to są dwa zupełnie inne światy. Wystarczy przytoczyć statystykę. Moja rodzinna parafia w tej chwili podzielona. 3200 ludzi statystycznie mieszka na terenie parafii. 500 osób jest w kościele w niedzielę. To patrząc na jakiś odsetek, dlatego ja wyrastając z takiego środowiska, ja nie spodziewam się, że ktoś będzie po prostu robił achy, ochy i mówił, że przez sam fakt, że jesteś księdzem, powinieneś nie wiadomo, zbierać co chwilę jakieś pochwały. Ja też wiem o tym, że dzisiaj tak jest, że niestety autorytet instytucjonalny cierpi. Tu nie chodzi tylko o Kościół, ale o wszelakie instytucje. Dzisiaj ludzie, szczególnie ludzie młodzi, muszą się przekonać do człowieka jako do człowieka, żeby go zaakceptować też w jego funkcji, którą on pełni. I wyobrażam sobie, że wielu księży z siostry pokolenia nie umie tego unieść. W takim znaczeniu, że no właśnie, wydaje mi się, że zawsze i wszędzie każdy powinien się zginać w pas, ale mówię, ja już wyrastam z takiego świata, w którym po prostu czegoś takiego masowo jakoś nie było. Wiadomo, mieliśmy wielki szacunek do naszego świętej pamięci proboszcza. Baliśmy się go też w jakimś sensie. Ale to było 20 lat temu. Nie? To też jakoś się zmieniało. A pamiętam wikarzy przychodząc do nas na lekcje religii 20 lat temu. Wcale nie mieli z nami łatwo. Przypominam sobie konkretne obrazki, które pokazywały, że myśmy wtedy jako dzieci potrafili im dawać w kość 20 kilka lat temu. I no nie wiem, no jakoś z racji też tego, co robię jako ksiądz, wprost jakby nie spotykam się, nie uderza we mnie, jako mnie, jakaś taka fala nienawiści, niechęci. Wręcz przeciwnie, spotykam się z wdzięcznością, z szacunkiem, z radością z tego, że jest jakaś tam posługa, a myślę, że co jest cenne, krótko zanim nasz ksiądz biskup Andrzej został biskupem diecezjalnym, on też popełnił taki tekst dla więzi, gdzie bardzo jasno pokazywał, że antyklerykalizm może mieć też bardzo konkretnie pozytywny wymiar wtedy, kiedy przyczynia się do nawrócenia nas duchownych. I pamiętam, ja wtedy byłem diakonem, no, że bardzo mnie dotknął ten tekst. Nie na zasadzie takiej, że czułem się poniżony, oskarżony i tak dalej, tylko jakby zobaczyłem, że wiadomo, uogólnienie, reakcje emocjonalne, wrzucanie wszystkich księży do jednego worka, to są nieuprawnione rzeczy i nie powinno się tak robić, ale za każdą taką reakcją emocjonalną też coś się kryje. Też płynie po prostu jakiś apel. No, my chcemy mieć was świętych. Bądźcie świętymi, bo potrzebujemy, żebyście dawali świadectwo.